Daniel Grupa jest w studiu Akademickiego Radia Index i dzisiaj nie przedstawię cię jako muzyka, kompozytora, współpracującego z Anią Wyszkolni, z Rubikiem, chociaż to wszystko fakty. Przedstawię cię jako wspinacza, jako człowieka z pasją, człowieka, który realizuje marzenia i który trochę igra z życiem, tak mi się wydaje.
Dzień dobry. Cześć, dzień dobry. Witam ciebie, witam was. No bardzo mi miło po tej zapowiedzi i dziękuję, że będziemy rozmawiać o górach tym razem.
Jaki najwyższy szczyt zdobyłeś?
Kazbek. To dosłownie kilka dni temu, 10 dni temu wróciliśmy z Gruzji wraz z Jackiem Słomą, też z klubu wysokogórskiego, zielonogórskiego klubu wysokogórskiego. Udało nam się wejść na Kazbek, to jest jeden z najwyższych szczytów Kaukazu, leży w centralnej części, we wschodniej części centralnego Kaukazu.
Zaraz 5047. Tak. O tej wyprawie nie boisz się?
Wiesz, kiedyś taki mądry człowiek powiedział, że nie ma takiej góry, za którego można by oddać pół palca. I wiesz co, chyba nie ma w żadnym człowieku, który chodzi po tych górach, takiej myśli, która powoduje stres związany z igraniem własnym życiem. Myślę, że każda osoba i każdy człowiek ma tak wielką wolę życia i wielką chęć przetrwania, że w chwili wspinania się, czy też właśnie może takich większych gór, nie są to myśli, które towarzyszą podczas drogi, podczas zdobywania tego szczytu. Czasem jak wiesz, jak już sobie siedzimy gdzieś tam w namiocie, to przeżywamy jeszcze raz całą tą drogę i wtedy sobie myślimy o jakichś takich sytuacjach, które po drodze się zdarzyły.
Nie wierzę, że nie myślisz w czasie podróży. Jestem świeżo po lekturze, jak wiesz,
rozmawialiśmy o tym.
Jacka Hugo Madera. Nie wierzę, że nie myślisz czasem, wspinając się, o tym, że taki właśnie na przykład Tomek Kowalski i Maciej Berbeka zostali na zawsze w górach.
Wiesz co, oczywiście, że myślę, nie tylko, wiesz, nie myślę też przez pryzmat swojego życia, ale też myślę przez pryzmat osób, którzy dla tych gór poświęcili wszystko i poświęcili też własne życie. Wiesz co, to są bardzo trudne pytania. To wiesz, ja nawet niedawno czytałem jakąś rozprawę filozoficzną jakiegoś doktora, który się nie wspina, czy psychologa sportu, który nie wspina się. Natomiast on w bardzo takich mocnych słowach opisuje tych ludzi, którzy się wspinają jako egoiści, jako osoby, którzy przekładają własne cele, własne marzenia nad dobro, nie wiem, rodziny, dzieci, spraw zawodowych. I być może coś w tym jest. Ja się nie zgadzam z takimi wypowiedziami i z takimi, wiesz, dla mnie trochę ortodoksyjnymi stwierdzeniami. Natomiast myślę, że w każdym człowieku te góry znaczą coś innego i ta potrzeba, w pewnym momencie potrzeba bycia w tych górach jest taką determinacją życia tutaj na dole. Być może, gdybym miał większy zasób słów, to opowiedziałbym o emocjach i o uczuciach, jakie towarzyszą podczas bycia w górach.
Ale to możesz opowiedzieć w takim razie, jak jest na Kazbeku, 5000 metrów nad poziomem morza.
Jak stoisz na tym szczycie, my mieliśmy piękną pogodę. Mieliśmy tą pogodę, gdzie ze szczytu Kazbeku widzieliśmy prawie cały, tyle ile można zobaczyć, tyle ile nam dają nasze oczy. Tam zobaczyliśmy Elbrus, który się wyłonił bardzo, bardzo gdzieś daleko. Zobaczyliśmy obok wielkie szczyty. To są niezliczone połacie tych gór, tego białego śniegu, jak również wystających gdzieś obok szczytów.
Jak się przygotowywaliście? Czy chcesz jeszcze coś dodać?
Chciałem powiedzieć, że jest pięknie jak w niebie, ale nie byłem w niebie.
Jak się przygotowywaliście do tej wyprawy? Chodzi mi teraz o to, Daniel, i o sprzęt, o finanse i organizm.
Wiesz co, każdy z nas na pewno się przygotował troszeczkę inaczej, jeżeli chodzi o jakby treningi fizyczne. Wiesz, organizm jest też tak skonstruowany, że on się adaptuje zarówno czy do wysokości, jak i do trudnych warunków. Wiesz co, ja też z racji pracy, moje dni są dosyć intensywne, więc wiesz, dosyć mocno musiałem je sobie układać i polegało to na takim, wiesz, treningu ogólnorozwojowym, również jak bardzo cyklicznym bieganiu, oczywiście nie zapominaniu o treningach tutaj na ściance wspinaczkowej, możliwym jakimś wyjeździe w góry. Natomiast to nie jest góra, w takim znaczeniu, znaczeniu może troszeczkę nomenklatury wspinaczkowej, techniczna. To jest góra, gdzie rzeczywiście ta kondycja fizyczna jest takim elementem i czynnikiem determinującym możliwość wejścia. Natomiast w sytuacji związanej z taką stricte wspinaczką, czyli skały, lód i śnieg, oprócz ostatniego takiego fragmentu 80-metrowego, to nie ma. Trzeba być naprawdę dobrze przygotowanym kondycyjnie. Trzeba być trochę mądrym, żeby złapać tej wysokości, troszeczkę zejść, przespać tą noc na takiej wysokości, na której organizm jakby troszeczkę się uspokoi i zdając sobie z tego sprawę, jak zachowuje, trzeba słuchać się bardzo i zdecydować się sprawdzić 100 razy pogodę i zdecydować się i pójść.
A ile tych baz było po drodze na szczyt?
Wiesz co, u nas było tak, że mieliśmy po drodze, zanim doszliśmy do bazy, jeden biwak, też spowodowany po prostu straszną pogodą i gdzieś około 15 godzinie bardzo blisko już lodowca, za którym jest tak zwana baza, czyli była stacja meteorologiczna, złapała nas straszna burza i po prostu szukaliśmy miejsca, gdzie tu by rozbić namiot i przez 4 godziny siedzieliśmy w namiocie, czekając na to, żeby ten deszcz i ten grad, który się tam rozpadał, przestał padać. Natomiast o 19 już nie szliśmy do bazy i zostaliśmy tam, wyszliśmy na drugiego dnia, także można by powiedzieć, że dwa dni szliśmy do bazy.
A czy odczuwasz się też chorobę wysokościową? W przypadku już takiej sporej, ale jeszcze przecież nie jest 8000.
Tak, wiesz co, tak, generalnie 3000 już jest, też każdy człowiek inaczej odczuwa tę wysokość, natomiast twierdzą ludzie mądrzejsi, że koło 3000 to jest taki pułap, gdzie organizm reaguje. I rzeczywiście jest. Każdy to inaczej odbiera. Jest takie lekkie ćmienie głowy, jest troszeczkę większe bicie serca, są kłopoty ze spaniem na przykład. Baza się mieści w ogóle na 3430 metrów, więc te noce nie są spokojne, ale myślę też, że te noce, oprócz tego, że organizm trochę inaczej reaguje, to też są emocje związane właśnie z wyjściem, wiesz, z rozchyleniem o pierwszej w nocy tego namiotu i z oczekiwaniem, czy są te gwiazdy na niebie, czy też nie.
A mieliście przewodnika?
Nie. Nie, wiesz co, kiedyś tak podczas rozmowy naszej z Jackiem, to też nie jest jakby nasza filozofia, żeby korzystać z przewodników, czy też z pomocy agencji komercyjnych. Czasami tak jest, w Himalajach tak już nie wyjedziesz w Himalaje, nie korzystając chociażby pośrednio z usług jakiejś agencji. Natomiast tutaj nie ma takiej potrzeby, a też myślę, że ta pierwotna chęć eksploracji nieznanych terenów z przewodnikiem to już nie jest to samo. To gdzieś tam etycznie się akurat ze mną nie zgadza.
Za chwilę ciąg dalszej rozmowy z Danielem Grupą. Dowiemy się, ile to wszystko kosztuje, bo to też ważne.
Rany boskie.
Ważne pytanie. Sporo już powiedzieliśmy, nie wiemy, ile to kosztuje. Taki kazbek.
Wiesz co, to jest sytuacja jak organizacja prawie każdej wycieczki, tak? Czyli na przykład my mieliśmy trochę skomplikowaną sytuację, że z Jackiem rozmawialiśmy kilka miesięcy wcześniej, myśląc o innej górze. I z racji moich przede wszystkim sytuacji zawodowych, związanych właśnie z terminami, w pewnym momencie musieliśmy podjąć decyzję, bowiem tamta góra zabierałaby nam o wiele więcej czasu i nie mogąc jechać, zdecydowaliśmy się, że to będzie kazbek. Myślę, że w ogóle dobrze się stało, bo to jest bardzo fajnie i bardzo mądrze jest traktować te góry w sposób odpowiedzialny, więc zdobywać powoli te wysokości, czyli może kilometr, 2 kilometry więcej, jeżeli chodzi o pułap, aniżeli od razu atakować góry, które są bardzo, bardzo wysokie. Myślę, że dla organizmu i dla w ogóle głowy i dla doświadczenia jest to bardzo fajne, więc...
A dla kieszeni? Do tego zmieniam. Ciągle za język.
Ja bardzo tak uciekam od tych rzeczy finansowych, tak nie lubię o tym rozmawiać. To nie jest drogie. Jeżeli, wiesz, patrzysz, sprawdzasz cenę biletów, więc tyle jest ofert z tych różnych linii, że taki cały wyjazd może się zamknąć nawet w kwocie 1600-2000 zł. To jest naprawdę już za dużo na osobę.
Ale w tym jest też sprzęt? Nie. No, to wiesz, są bilety, to jest podróż.
To tak? jest podróż, to jest logistyka tam dostania się, przetransportowania się z miejsca na miejsce. To też jest jedzenie, to też są jakieś rzeczy, które po prostu kupujesz na miejscu, żeby żyć. Natomiast sprzęt to jest sytuacja, w której chodząc po górach powoli ten sprzęt sobie kompletujesz. To ten sprzęt się trochę niewiele się różni od sprzętu, który zabierasz zimą w Tatry. Liny masz te same, czekan masz ten sam, buty.
Czym jest czekan? To od
czekan
razu
to jest taka dziaba. Taka.
Czym jest dziaba?
Podpieraczka, ciupaga. Już taka wiem. Profesjonalna ciupaga z litej stali, z hartowanej stali, która podczas wchodzenia na górę, ona służy zarówno do takiego troszeczkę się podpierania, jak i również do hamowania, czasem do zakładania stanowiska, do wspinania w lodzie, więc takie rzeczy po prostu już masz wcześniej i no nie da się chodzić po górach, nie da się wspinać, nie posiadając tego sprzętu.
Raki?
Tak, tak, oczywiście raki, buty inne, to też są buty, które najczęściej są membranowe, które są przygotowane do zapięcia tych raków, one muszą spełniać, wiesz, takie dosyć mocne warunki. Znaczy, muszą być po prostu ciepłe, nie mogą przemakać, muszą być bardzo usztywnione, tak żeby po prostu idąc pod górę, żebyś miał też ten komfort. No, nie da się bez tego.
Jak długo trzeba się przygotowywać, żeby w ogóle być zdolnym wejść na przykład na pięciotysięcznik? To nie jest to pytanie, które padło wcześniej. Chodzi mi o to na przykład. Niedawno weszłam na Babią Górę, która ma 2000 i powiedz mi, czy ja jestem w stanie iść już na taką wyprawę...
Myślę,
wielką, ogromną?
Że osoba wysportowana, która w sposób częsty, nie wiem, czy też prowadzi taki cykl życia, który w którym biega, w którym trenuje, w którym jej zdolność jakby wytrzymałości jest stabilna, myślę, że po przeszkoleniu takim związanym z używaniem liny, węzłów, czyli przejściu jakiegoś kursu i przy opiece właśnie osoby z większym doświadczeniem jest w stanie, zakładając też oczywiście dobrą pogodę, zakładając też jej możliwość adaptacji do warunków odrobinę harcerskich, czyli życia gdzieś tam w namiotach, szukania wody. Myślę, że jest w stanie wejść na kastek.
A jeśli ktoś teraz słuchając nas stwierdza właśnie, że to jest coś, że to jest coś dla niego, to czy w Zielonej Górze jest takie miejsce? Jest może nawet, nie wiem, jakaś ścianka?
Ależ oczywiście.
Czy ty się też uczyłeś tutaj?
Nie, nie. Natomiast tutaj ja też jestem członkiem klubu wspinaczkowego, klubu wysokogórskiego w Zielonej Górze i od poniedziałku do piątku jest otwarta ścianka od 19 do 21 tutaj na ulicy Sulechowskiej, gdzie trenujemy, gdzie się też spotykamy. Myślę, że osoba, która słucha na przykład teraz naszej audycji i myśli o wejściu na Kazbek, to powinna każdą górę potraktować, czy to będą rysy, czy to będzie Kazbek, niezwykle odpowiedzialnie i bez przygotowania i pewnego rodzaju nawet przeszkolenia i świadomości tego, czym są góry, to niech przyjdzie do nas i pogada, zanim się gdzieś wybierze, bo na pewno będzie miała większą wiedzę, większą może świadomość jakichś rzeczy, które się zdarzają po drodze w górach.
No właśnie, niekoniecznie lubi się Polaków w górach. Ostatnio była taka sprawa na Mont Blanc. Polak wszedł
zażyczył
sobie helikopter, bo nie był w stanie zejść.
Tak, ale to też, wiesz, żyjemy w takich czasach, że wiadomości z Tatr, które spływają co kilka dni, są niezwykle przerażające, tak? Ojciec zabrał 5-latkę na Orlą Perć. Turysta siedzi w dresie owinięty folią pod rysami, nie wie, gdzie wejść. To wszystko wynika odrobinę z nieświadomości, a myślę też, że niestety po ostatnich tragediach, które zdarzyły się w Górach Wysokich, czy też nie tylko w Górach Wysokich, alpinizm czy też wspinaczka została troszeczkę wyrzucona do takiego worka konsumpcyjno, nawet zaryzykuję stwierdzenie celebrytowskiego, gdzie bycie w górach powoduje coś takiego medialnego, coś złego bardzo. I w związku z tym bardzo dużo osób nieświadomych gór nagle zapragnęło być, w cudzysłowie, nie wiem, może jakimś bohaterem, może zaimponować swoim znajomym i przez to robią się jakieś straszne rzeczy, przerażające. Ludzie sobie nie zdają sprawy, jak wymagająca jest praca TOPR-u, GOPR-u, czy też innych ratowników, jak w jaki sposób narażają swoim nieodpowiedzialnym działaniem życie innych ludzi, którzy wpisane w swój zawód mają ich ratowanie. I dla mnie jest to bardzo przerażające. Nie ma na co recepty. Wiesz, na portalach górskich pojawiają się prośby, uważajcie, sprawdzajcie pogodę, weźcie buty, weźcie skarpetki i tak dalej. To niestety nie działa. To bardzo źle świadczy też o tych ludziach, świadczy o ich skrajnej nieodpowiedzialności. Natomiast to nie jest też tak, że tylko Polacy tak robią, tak? My po prostu, wiesz, też jesteśmy, mamy te wiadomości, które spływają z różnych tam gór, które się wydają, nie wiem, bo było tam, wiesz, 50 tysięcy osób na tej górze, to ona musi być łatwa, no to ja też wejdę. I często ludzie jeżdżą bez przygotowania, bez sprzętu na te góry, próbują na nie wchodzić i kończy się to najczęściej tragicznie.
Na tej Babiej Górze, o której
też
wspomniałam.
Zresztą, przecież to jest góra tragiczna bardzo.
Właśnie wtedy, kiedy szłam. Mhm. To była bardzo taka tragiczna wycieczka, tragiczny wypad w góry, bo turysta w wieku, w którym chyba nie powinien już chodzić po górach, owszem, uprawiać sporty, ale nie takie, zasłab. No i skończyło się to śmiercią. Przyleciał oczywiście helikopter, była akcja ratunkowa, to o czym mówisz. Mhm. Ci ratownicy, to tylko ich podziwiać za to, co oni robią, natomiast niestety nie udało się.
I jest to teraz właśnie może z racji tej medialności ostatnim czasem, też książki służą temu, że tych tragedii jest niestety coraz więcej. Ja mam tylko nadzieję, że nawet może nasza rozmowa w promilu jakimś przyczyni się do tego, żeby ludzie zastanowili się troszeczkę przed wyjazdem w górę.
Powiedz jeszcze adres swojego bloga, bo opowiadasz o tym wszystkim również w internecie.
Tak.
Możemy przeczytać.
Mam nadzieję, że nie popełniam tam za dużo błędów ortograficznych. Góramuzyki.pl. Zapraszam serdecznie Was do przeczytania relacji, między innymi z Kazbeku.
Również zachęcam i życzę Ci, żebyś zdobył 8-tysięcznik. Żeby to wszystko się udało.
Dziękuję. Będę bardzo, bardzo mocno trenował.
Daniel Grupa.
Dziękuję bardzo. Cześć.
Dziękuję.